ojciec Pio, wierny naśladowca świętego Franciszka z Asyżu. Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy ojca Pio.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani i drodzy radiosłuchacze, spotykamy się w kolejnym naszym spotkaniu ze świętym ojcem Pio, który podobnie jak ostatnio ukazuje nam wartość kapłaństwa. Chciałbym dzisiaj te nasze rozważania poświęcić roli kapłaństwa dzisiaj, w tym co przeżywamy, w tym także czasie pewnego zakrętu dziejowego, pewnego wypalenia, pewnego zamętu, pewnego zeświadczenia. Zachęcam do tego spotkania. Niech te słowa będą dla nas zachętą do tego, by jeszcze bardziej modlić się o nowych i świętych kapłanów, za tych, którzy nam służą, za naszych proboszczów, wikariuszy, kapłanów pracujących w różnych instytucjach centralnych, kapłanów, którzy rozpoczynają swoją drogę kapłańską, ale także tych, którzy podejmują dzieło cierpienia, dzieło, w którym przeżywają swoją ostatnią drogę przed zaślubinami z niebem. Modlimy się za Ojca Świętego, za biskupów, po to, aby byli dobrymi pasterzami, aby wspomagali swoich żołnierzy, kapłanów chrystusowych w tym, by odważnie głosili, jak dobry jest Pan. Kochani, to co ostatnio przeżywamy związane z wirusem pokazuje nam, że wiele jeszcze mamy do odkrycia. Coś runęło to, co tworzyło ten nasz świat zabiegany, a więc jego postać materialną. Było takie skupienie, że świat to jest to, co można dotknąć, gdzie można zrobić biznes. To się liczy. Ten kryzys, który do nas przyszedł, on obnażył wszystko. Pokazał, że wszystko jest bardzo niestałe, jest kruche, jest w zasadzie bez Boga puste. Gospodarka się załamała, giełdy padają, wszędzie widać jakieś bankructwa. Dlaczego w tym całym wołaniu człowiek nie wznosi swoich dłoni do Chrystusa? Być może dlatego, że nie rozkochał się wcześniej w Nim. Wiele osób przeżywało swoją wiarę na zasadzie pewnej tylko tradycji. Pójdę na święconkę, pójdę, bo posypanie głów popiołem, pójdę, bo ślub w rodzinie, pójdę, bo jakieś inne wydarzenie i koniec. Człowiek w pewien sposób stał się bezczelny wobec Pana Boga, odstawił Go na dalszy plan, zaczął stawać się Panem Bogiem, zaczął decydować, kto ma żyć, a kto ma nie żyć, zaczął tworzyć pewne zjawiska, a także zaczął sam decydować o sztucznym zapłodnieniu, o surogacji, o transhumanizmie, po to, by tworzyć jakiś rodzaj tak zwanego ulepszonego człowieczeństwa. Jakie to ulepszone, skoro tam nie ma Boga, skoro tam nie ma tego, co On dla nas stworzył. Wobec tego wszystkiego możemy czuć się przerażeni. Słowo epidemia, które jest w nas, może wydawać się nawet słowem jakimś średniowiecznym, gdzie były różne epidemie, cholery, dżumy, a jednak On ściął jakby to wszystko, co się dzieje w bardzo nowoczesnym świecie. On pokazał, że epidemia może dotknąć ciebie i mnie, może dotknąć tych biednych, mało rozwiniętych, ale także tych, którzy są wysoce rozwinięci, bogaty Zachód, bogatą Amerykę. I wtedy pokazuje nam, że świat, który nie zaufał Panu Bogu, staje się nagi, staje się zamknięty. Staliśmy się zamknięci nie tylko w naszych domach, w czterech ścianach. Wielu chrześcijan w Europie zostało odłączonych realnie od Eucharystii, od uczestnictwa w kościołach. Dlaczego? Bo wcześniej tak się aż działo, że człowiek obecny, człowiek współczesny chciał być zupełnie niezależny od nikogo, włącznie niezależny od Pana Boga. Tylko ekonomia, tylko szaleństwo ekonomii, to wszystko stało się złudzeniem. Potrzeba nam na nowo odkryć, czym jest Bóg w naszym życiu, czym są więzi rodziny, małżeństwa, więzi przyjaźni. Powinniśmy odkryć na nowo, że zależymy od Boga. bardzo szybko w czasie epidemii wyciszyły się zupełnie hałaśliwe miasta. A wcześniej przecież było show must go on. Szaleństwo musi trwać. Nawet nic sobie już nie robiono, chociaż przykazania kościelne o tym mówią. Dniem pokuty jest Wielki Post i każdy piątek w ciągu roku. Głośne, huczne dyskoteki. Rozkładaliśmy często ręce i mówili, co my możemy na to zrobić? Co my możemy zrobić na to jako pasterze? Co my możemy zrobić na to jako rodzice? A tak nagle, gdy przyszła epidemia, to wszystko się wyciszyło. Nikt nie musiał tłumaczyć. Nikt nie musiał tworzyć jakiegoś prawa wielkiego. Po prostu cisza. Cisza obnażyła nas zupełnie. Wielu w tej ciszy stało się samotnych w swoich mieszkaniach, jakby w pustelniach. To paradoks. Wtedy nam się otworzyły oczy. Wtedy zobaczyliśmy, że to, co nas wcześniej zaprzątało, gospodarka, wakacje, polemiki medialne, to wszystko stało się drugorzędne, a czasem nawet bezwartościowe. Możemy pytać, co to dla nas znaczyło? Czym było i jest dla nas życie wieczne? Czy my mogliśmy zaufać, mogliśmy stanąć wobec Boga? To zachęta, by stanąć w prostocie, w ciszy, by w samotności zobaczyć drugiego człowieka. Co więcej, by zacząć się modlić, stworzyć coś na wzór domowego kościoła. Czy tak jest, czy tak było, odpowiedzmy sobie sami. Jak nie było tego wcześniej przynaglenia, pewnie trudno było komuś skupić się przy ekranie monitora. Gdy wcześniej podczas niedzielnej Eucharystii na żywo z wielkiej bliskości omijaliśmy to, czy traktowaliśmy to jako coś nie do końca potrzebnego. Wtedy, kiedy śmierć jest wokół nas masowo obecna, zadajmy sobie pytanie, co z naszym życiem w zmartwychwstanie, życie po śmierci? W kogo ja wierzę? Kto w Jezusa wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Tak mówi do nas sam Pan. Chcemy i jesteśmy teraz, czy chcemy, czy nie, jak biblijny Hiob, odarci ze wszystkiego, z pustymi rękami, z niespokojnym sercem. Pozostała nam adoracja, ufność i kontemplacja Boga wśród nas. Bóg jest miłością, On przychodzi często do nas przez cierpienie, często w samotności. Potrzeba chyba dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek w innym czasie żyć wiarą. Skończył się czas fałszywego wstydu, a świat oczekuje dzisiaj od nas, od Kościoła, mocnego słowa. Słowa, które da człowiekowi nadzieję i ufność. Słowa wiary Boga, słowa, które daje nam Jezus Chrystus. Prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. Powinniśmy jako kapłani, jako pasterze robić wszystko, by być blisko wiernych. Powinniśmy ich zapraszać, zachęcać, dawać im okazję, by korzystali z sakramentu pokuty i pojednania. Tym bardziej, że gdzieś uciekł czas spowiedzi świętej wielkanocnej. Dyspensa, epidemia przecież nas od tego nie zwalnia. Bóg pragnie dotknąć naszych serc, zranionych, poranionych przez grzech. To wielka zasługa kapłanów na całym świecie, także w Polsce, ale jakoś chyba szczególnie podziwialiśmy tych kapłanów we Włoszech. Ponad 100 kapłanów oddało życie, często posługując wśród chorych. Pamiętamy świadectwo kapłana, który oddał swój respirator, aby ratować życie młodszego człowieka. Porównujemy go bardzo często do świętego Maksymiliana Kolbe. Co to się dzieje? Jak kapłani mają się w tym odnaleźć? Jak chrześcijanie mają się w tym czasie odnaleźć? Oczywiście na modlitwie, na samotności, na ciszy. W tym czasie nikt nie jest z nas opuszczony. Chrystus staje wobec nas jako dobry pasterz. My jako kapłani powinniśmy na nowo odkryć nasze duchowe ojcostwo, jakąś głęboką też tożsamość. Mamy okazać się na nowo mężami bożymi, mężami modlitwy i kontemplacji. Może mniej mamy tych spraw jakichś takich bezpośrednich, bezpośredniego trwania z wiernymi, po to, aby zatopić się bardziej w modlitwie, Eucharystii, w modlitwie różańcowej, w modlitwie adoracji Najświętszego Sakramentu. Przecież wiemy, że przez mszę świętą Bóg dotyka całego świata. Jego cicha obecność przemienia świat. Mamy się kierować ku Chrystusowi. Mamy patrzeć ku Jezusowi, który jest światłem wschodzącym z wysoka. Musimy też wszystko zrobić, by po tym czasie kryzysu, epidemii nie wskoczyć na nowo w tą jałową nadaktywność, że ja muszę robić, że tylko to ma wartość, co jest wytworem moich rąk. Ja zbudowałem wszystko tymi rękoma, a jakie jest moje serce? Chcielibyśmy, kochani, zatapiać się w słuchaniu Słowa Bożego, czynić to w naszych rodzinach, słuchać Boga, odkryć na nowo osobistą modlitwę. Jak Słowo Boże mówi, ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Zawalczmy o modlitwę w naszych rodzinach. Kiedyś to było coś normalnego, a dzisiaj jest to, zdaje się, jakiś przywilej dla tylko jakiejś elity wybranych, może kogoś z grup parafialnych, a może i nie, bo już nam ciężko się modlić razem. Nawet gdy się modlimy sami, to jednak gdy mamy rodziną uklęknąć na chociażby wspólny wieczorny pacierz, no to jest jakieś takie dziwne. A w ogóle uklęknąć? Tak, przed Jezusem, przed Jego krzyżem się klęka, bo Bóg pochylił się nad nami po to, by nasze kolana się zgięły i powiedziały: Pan mój i Bóg mój. Bóg przychodzi do mnie w komunii świętej, w czymś, co Kościół ma najdroższego. Czasem niektórzy mówią, że świat, Kościół już nie będzie taki sam jak przed epidemią. Może to jest jakaś podpowiedź, aby właśnie tak się stało, żeby nie wrócić do tego szaleństwa, do tej, jak już wspomniałem, nadaktywności, aby bardziej zawierzyć się Panu Bogu, by odrzucić to, co jest światowe, to, co jest jakąś globalizacją, konsumpcjonizmem, po to, by stać bliżej Boga. Zobaczmy, kochani, jakie są nasze więzi rodzinne, jakie są nasze więzi narodowe. Jak pięknie jest, gdy w czasie tej epidemii to właśnie młodzi ludzie, harcerze, ale i niezrzeszeni, troszczą się o osoby starsze, by im spytać, co potrzeba, może zrobić zakupy. A więc tworzy się jakieś konkretne dobro. To jest duch ofiary, duch tego, czym mają żyć kapłani. Ofiarować siebie. Nie po to, by zrobić sobie następne wakacje, ale po to, by zanurzyć tych, którym jest ciężko, w Bożej miłości. Chciejmy, kochani, przychodzić do Pana, chciejmy przy Nim trwać, chciejmy często rezygnować z tego, co mamy dla innych, rezygnować w wymiarze materialnym, ale jeszcze częściej duchowym. I do tego jesteśmy wezwani, by być prawi, by być czujni, by być prostolinijni wobec świata, by służyć Bogu i służyć ludziom, zwłaszcza rodzinom, zwłaszcza słabym. To potrzeba właśnie dać z siebie jak najwięcej. Papież Franciszek jest wierny sobie i skarbom Kościoła. On w tym czasie zamętu bardzo często staje w obronie tego, co ważne. Chociaż medialne doniesienia czasem zdaje się, że próbują zamieszać ten obraz, stworzyć pewien antagonizm. Ale słowa papieża Franciszka są takie: wolę oddać życie, niż zmienić prawo dotyczące celibatu, tego, co jest tradycją katolicką. Tego, co jest wyrazem służenia dla innych. Celibat to ofiarowanie się dla innych bardziej. Ofiarowanie się na wzór Chrystusa. Kościół jest przede wszystkim tajemnicą i my mamy przybliżać się do tej tajemnicy, tajemnicy miłości i jedności wierze. Bo inaczej, gdy się nie ofiarujemy Panu Jezusowi, sprawimy, że Kościół przestanie być płodny, przestanie być owocny, przestaną być, co już widzimy, przestaną rodzić się nowe powołania kapłańskie, zakonne, do posługi misyjnej. Jeśli się razem nie modlimy, to zawsze będziemy podzieleni. Kochani, widzimy to bardzo wyraźnie. Gdy przestajemy się modlić, a zaczynamy tylko słuchać przekazów chociażby medialnych, ten mówi tak, tamten tak, my się włączamy do dyskusji jako, no właśnie, jako kto? Jako ktoś z kolejnym poglądem, a my mamy się zatrzymać na modlitwie, mamy się zagłębić w Panu Bogu, by tworzyć jeden Kościół, naznaczony modlitwą i adoracją. To właśnie modlitwa jest dla nas, kapłani, pierwszym podstawowym obowiązkiem. Może w tym czasie zrodzi się w Twoim sercu jakaś szczególna intencja i chęć ofiarowania jeszcze więcej niż Twój brewiarz 5 razy w ciągu dnia, jeszcze więcej niż pobożnie celebrowana Eucharystia, jeszcze więcej niż Twój odmówiony kapłański różaniec. Może zrodzi się jakieś inne dzieło, jakiejś codziennej może adoracji Najświętszego Sakramentu. Może się zrodzi Twój dar w postaci nowenny pompejańskiej. Może zrodzi się jakieś przynaglenie w sercu, by stworzyć w Twojej parafii nową wspólnotę, która będzie rozważała Słowo Boże. Nie wiem, tych potrzeptów Ducha Świętego może być bardzo wiele, ale proszę Cię o jedno, nie bój się dawać siebie, nie bój się ofiarować, do tego jesteś powołany, jak Chrystus, sacerdos et hostia, kapłan i ofiara, kapłan, który ma stawać się ofiarą dla Boga i dla innych. Poprzyj się na Bogu, nie możesz się bać. Kościół jest jak łódź z apostołami opisana przez Ewangelię. Często miota nią burza, czasem grozi jej roztrzaskanie, ale nigdy nie tonie. Chrystus jest w łodzi, razem z nami, ale wydaje się, że śpi. Tak, nam się czasem wiele wydaje. Przychodzą różne lęki, strachy, duchy, ale Jezus staje wśród nas i mówi: odwagi, nie bójcie się, nie bój się, ja jestem z tobą. Pomyśl, czy można ofiarować ludzkości cudowniejszy prezent niż prawda Ewangelii i takie kapłaństwo, jakie przeżywali Chrystus i apostołowie? Dziękujemy Panu Bogu za każde dobro, które się dzieje przez ręce kapłanów. Ile dobra, ponad 100 kapłanów zmarło we Włoszech z powodu koronawirusa. Bardzo często pełnili oni posługę wśród chorych, wśród odrzuconych, wśród zarażonych. Pandemia często przeradza się w światowe, specyficzne rekolekcje. To mógł być czas, kiedy, jak to Hiszpanie mówią, gdy ktoś odchodzi, gdy odchodzi człowiek, wtedy otwierają nam się oczy. To umarły otwiera nam oczy. Oby także otworzyło się nasze serce. Duchowni od wieków byli przy zarażonych. Tak było chociażby ze świętym Szymonem z Lipnicy, ze świętym Stanisławem Kazimierczykiem, świętym Stanisławem Papczyńskim. Tak posługiwała siostra Szarytka, błogosławiona Maria Wiecka, która posługiwała w szpitalu zakaźnym wśród chorych na tyfus, oddała swoje życie. Podobnie jak święta Edyta Stein. Czy błogosławiony Jan Bejzym, którego jeszcze jako młody chłopiec zaczytywałem się w jego listach, to jezuita, który posługiwał na Madagaskarze, tam posługiwał trędowatym. Już nie mówiąc o kapłanach, którzy oddali swoje życie w Dachau podczas trwającej epidemii tyfusu. Dziękujmy za tych wielkich pasterzy, za tych odważnych kapłanów, za tych, którzy swoim zdecydowanym słowem, nie dlatego, że mają, nie wiem, silny charakter, mocny głos, silny mikrofon w kościele, ale że jest z nimi Chrystus, który powiedział: bądźcie moimi ustami. To oni zaczęli kruszyć twarde ludzkie serca. To oni dotykali tych serc, aby z nich mocą Bożą eliminować oziębłość, obojętność, wyrywać zamknięcia czy ratować zatwardziałe serca. W tych czasach, kiedy wszystkie autorytety są zniszczone, dziś potrzeba nam, kapłanom w parafiach, odważnych kapłanów, oddanych. Chciejmy, kochani wierni świeccy, i o to was gorąco proszę, modlić się za waszych kapłanów. Dziękujemy za każde inicjatywy, za margaretki, za każde dzieło, za każdą zdrowaśkę w intencji waszych kapłanów, aby Żyli oni głęboką wiarą, wiarą w Boga. Przecież mamy takich wspaniałych kapłanów, jak chociażby ojciec Pio, święty Jan Wianney. Bóg daje swoją łaskę. Jan Wianney często adorował Najświętszy Sakrament, udzielał sakramentów, nauczał katechizmu, modlił się na różańcu, podejmował różne dzieła miłosierdzia, odwiedzał chorych. Pierwszymi, którzy dostrzegli jego świętość, były katechizowane dzieci, które wkrótce przyprowadziły do niego swoich rodziców. Często tak, kochani, jest, że właśnie to dzieci katechizują rodziców. Często to widzimy przy przygotowywaniu dzieci do pierwszej komunii świętej, kiedy po wielu latach za dzieckiem przychodzi do kościoła jego rodzic, mama, ojciec. To, kochani, nie denerwujmy się, że tak jest, tylko Bogu dziękujmy, że oni przychodzą i zróbmy wszystko, by pozostali w kościele, by po uroczystości komunii nie wyfrunęli aż znowuż do czasu bierzmowania czy innej okazji. Dziękujmy Panu Bogu za wszystko, co nam daje. Dziękujmy, że możemy w tym czasie stać się Bożym głosem. Chciejmy przepowiadać Słowo Boże wśród naszych bliskich w tym czasie, opierając się na Słowie Bożym, nie na jakichś emocjach, nie na jakichś przekazach, ciekawostkach, jakichś prywatnych objawieniach. Nie opierajmy się na kimś jednym. Kościół jest powszechny. Głosimy tego samego Chrystusa i w Zdunach, i w Kaliszu, i w Warszawie, i w Toruniu, i w Krakowie, w każdym miejscu świata. Róbmy wszystko, by strach nie był imieniem Boga. Bóg przychodzi do nas jako ten, który dotyka naszych serc. Zbawienie jest dla każdego, nie tylko dla jakiejś ekskluzywnej grupy. Pozwólmy, by Słowo Boże nas przemieniało. Często czytajmy Słowo Boże, nie tylko gdy jest tydzień biblijny. Głośmy zdrową naukę, naukę, którą daje nam Pan. Nie banalizujmy przekazu Słowa Bożego, kerygmatu. On ma docierać do ludzkich serc. On ma sprawiać, że ludzkie serca będą otwarte, będą wrażliwe na Słowo Boże. Kapłan ma być ewangelizatorem, ma być świadkiem, ma żyć tym, co głosi. Święty Ojciec Pio uczy nas także tego, aby okrywać to wszystko klimatem uśmiechu, szczerości. Znana jest taka historia i przyjaźń ojca Pio z aktorem komediowym Carlo Campanini. On często spotykał się z ojcem Pio i przeprowadzał często swoich kolegów, aktorów do konfesjonału, którym spowiadał stygmatyk. Bardzo często ojciec Pio słyszał takie słowa od swojego przyjaciela, aktora: Ojcze, powiedziano mi, że ojciec Leopold Mandlicz, święty kapucyn z Padwy, spowiada także bardzo wiele godzin na dobę i nigdy nikogo nie przepędza. I ojciec Pio, wtedy słysząc te słowa, spojrzał na niego i z humorem skwitował jego wypowiedź: bo najgorszych grzeszników odsyła do mnie. Kochani, czasem warto mieć właśnie takie nastawienie radosne serca, bo radość, humor bardzo często otwiera nas bardziej niż treści poważne, niż treści takie, które gdzieś tam stawiają nas często na baczność, chociaż czujemy, że te słowa są również potrzebne. Dawajmy, ile możemy ze swojego serca, ofiarujmy się Panu Bogu, naszym wiernym, a wtedy Chrystus, Bóg, będzie z nas zadowolony. Trzymajmy się i módlmy się za siebie nawzajem. Szczęść Boże!
Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy ojca Pio.